profesor Waldemar Gontarski, prawnik, były pełnomocnik Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Trybunał Sprawiedliwości w ogłoszonym w tym tygodniu wyroku uznał, że reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości z grudnia 2019 roku narusza prawo Unii. Ta kara nałożona na Polskę w związku ze zmianami dokonanymi przez polski rząd jest najwyższą, jaką do tej pory naliczono w historii Unii Europejskiej. I co dalej?
No właśnie, kara przestała być naliczana, bo przegraliśmy proces. Świat tego nie widział. Zwykle ten, kto przegrywa, musi się liczyć, że na przyszłość będzie miał jakieś sankcje, w tym finansowe. Jestem adwokatem, na co dzień występuję przed sądami polskimi. Występuję również przed Trybunałem w Strasburgu. Wszędzie tam dopiero po przegranej się płaci. A tu po przegranej przestało się płacić. Absurd polega na tym, że w 2021 roku wiceprezes, czyli dwa lata temu prawie, bo to październik był, wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości jednoosobowo, pozatraktatowo, w sposób nieprzewidziany prawem, nałożyła na Polskę karę finansową z tytułu działalności Izby Dyscyplinarnej. Kara ta została zmniejszona w kwietniu tego roku, ale Izba Dyscyplinarna przestała działać w czerwcu zeszłego roku, a kara ta połówkowa przestała być naliczana teraz, gdy Polska przegrała. Trudno coś zrozumieć. Wynika to z tego, że zastosowano kary finansowe pozatraktatowe. Mało tego, w komunikacie po tym wyroku jest napisane, że dopiero jeśli teraz Polska nie będzie przestrzegać tego wyroku, to komisja ma prawo w odrębnej skardze, i to już traktat przewiduje, iść do Trybunału ze skargą na niewykonanie wyroku i wtedy dopiero Trybunał, ale w wyroku, czyli wieloosobowo, a nie w postanowieniu jednoosobowym, może nałożyć na Polskę kary.
Także przegrany, panie profesorze, te kary, które do tej pory zapłaciliśmy, czy one jakoś zostaną nam zwrócone?
Nie. Te kary, ten wyrok działa tylko na przyszłość.
Ale teraz jakby dzisiaj można powiedzieć, że przestają być naliczone, ale to, co zapłaciliśmy, to już jest jakby post factum, to nie zostanie zwrócone.
To nie będzie zwrócone. Jakby można było się gdzieś odwołać, moglibyśmy się odwołać, ale Trybunał jeszcze ma tę specyfikę, że działa jednoinstancyjnie. Cywilizowany sąd, cywilizowany Trybunał działa dwuinstancyjnie, czyli nie można się poskarżyć nigdzie indziej, tylko do sądu wyższej instancji. A Luksemburg nie przeprowadzono takiej reformy w Luksemburgu, jak na przykład w Strasburgu, w bliźniaczym Trybunale, gdzie przysługuje odwołanie do Wielkiej Izby od wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
I jakie są teraz dla nas możliwe ścieżki wyjścia? Co możemy zrobić?
W zasadzie nic, bo wyrok wykonany został zawczasu. Tam jeszcze można się doczytać w tym wyroku, że może komisja mieć pretensje do nas o test na niezawisłość i bezstronność sędziowską, ale po pierwsze, niezawisłość i bezstronność sędziowska nie jest domeną Trybunału, bo nigdzie w traktacie nie ma napisane, że jest to kompetencja instytucji unijnych. Owszem, o tym jest mowa w Karcie Praw Podstawowych, ale sama karta, jak i traktat o Unii Europejskiej, jednolicie stanowią, że karta nie rozszerza kompetencji instytucji unijnych. W zasadzie nic nie musimy robić, taki dziwny wyrok, że po przegranej przestało się płacić.
Czyli tak podsumowując, Trybunał w ogóle nie ma takiej kompetencji, aby badać tą bezstronność, niezawisłość sędziów w państwach członkowskich.
Tak wynika z traktatu. Trybunał dopisał sobie taką kompetencję w wyniku tak zwanej koncepcji kompetencji pełzających, że coś tam będziemy pełzać i sobie zdobędziemy tak po cichutku coś. No to właśnie tak pozatraktatowo Trybunał przypisał sobie w sprawach polskiej reformy sądownictwa taką kompetencję. Ale uwaga, w Niemczech sędzia skarży się, że z powodu naruszeń typu dyscyplinarnego może być karą więzienia sankcjonowany. I tam Trybunał, Komisja Europejska nie wnosi do Trybunału o nałożenie kary finansowej. Przez wiele miesięcy skarga nie jest rozpatrywana, no to jeśli już sobie dopisał Trybunał tę kompetencję, to nie chociaż sprawiedliwie, czyli bez dyskryminacji poszczególnych państw członkowskich, stosuje, co sobie dopisał. Także zdecydowanie prymat ideologii i polityki nad prawem, tutaj prawem traktatowym.
To jeszcze w takim razie, panie profesorze, jeden bardzo ważny temat dotyczący tej komisji, tak głośno komentowanej w polskich mediach, ale też tak naprawdę sprawa, która odbiła się echem na Zachodzie i w Unii Europejskiej. Wiceszef Komisji Europejskiej poinformował o rozpoczęciu przeciwko Polsce procedury o właśnie po raz kolejny o naruszeniu unijnego prawa w związku z Komisją do Spraw Rosyjskich Wpływów. Jak pan by to skomentował?
No, Polska powinna wobec Komisji Europejskiej uruchomić procedurę w sprawie rosyjskich wpływów. Jak to się stało, że po aneksji Krymu, luty-marzec 2014, Komisja nie podjęła odpowiednich działań, a wtedy zbrodnie międzynarodowe, zbrodnie wojenne Rosji wobec Ukrainy wtedy się już zaczęły. Mało tego, Komisja Europejska wszystko robiła, żeby więcej Ukraińców było zabijanych. Z całą odpowiedzialnością za słowo to mówię, ponieważ 15 lipca 2021 roku Polska wygrała sprawę w sprawie decyzji Komisji Europejskiej. Tutaj Trybunał w Luksemburgu zachował się na miejscu, a Komisja wydała decyzję o zwiększeniu przepustowości Nord Stream 1, Nord Stream 2, czyli żeby więcej jeszcze Rosjanie mogli zarabiać na interesach z Unią Europejską i mogli się w oparciu o to zbroić, ale skargę przeciwko nam, że myśmy wygrali w sądzie w pierwszej instancji, a to akurat przysługiwało odwołanie w tego typu sprawach, Niemcy złożyły. Czyli trzeba przede wszystkim powołać komisję do spraw zbadania rosyjskich wpływów w Unii Europejskiej. Komisarz Reinders niedawno ogłosił, jak już tę ustawę podpisał pan prezydent, że tam nie ma zapisanego prawa do sądu i że będą osoby pozbawiane biernego prawa wyborczego, czyli bycia wybranym. Nic takiego w tej ustawie nie ma. Ja się pytam, co komisarz Reinders robił po marcu 2014 roku, po aneksji Krymu, gdzie instytucje unijne, a wtedy on był we władzach państwa członkowskiego poza instytucją unijną, no ale uczestniczył w sprawowaniu władzy, gdzie oni wszyscy na Zachodzie byli, gdy Rosja, robiąc interesy z Unią Europejską, zwłaszcza z Niemcami, Holendrami, z innymi państwami członkowskimi, zbroiła się, stworzyła później taką sytuację, że myśmy musieli w pierwszej kolejności pomagać Ukraińcom i to my i państwa nadbałtyckie jesteśmy najbardziej zagrożeni działaniem rosyjskim, przypadkowym czy nieprzypadkowym, nawet odłamkowym jakimś, jako państwa przyfrontowe. Gdzie wtedy był ten wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej? Gdzie był wtedy ten komisarz Unii Europejskiej, którzy teraz straszą Polskę? Nie zauważyli, że po 24 lutego zeszłego roku punkt ciężkości, stolicą moralną stała się Warszawa, że Bruksela musi oczyścić się moralnie z tego, że pozwoliła Putinowi na zbrojną napaść, która rozpoczęła na Ukrainę, która rozpoczęła się w marcu 2014 roku.
To panie profesorze, tylko przepraszam, że tak wejdę w słowo, ale nie zauważyła i chyba nie zauważy, bo też ta moralność, no niestety w polityce obecnie i nie tylko obecnie, to nie jest żadna waluta, my to też możemy obserwować, też kiedy myślimy, czy mówimy o podwójnych standardach, dzisiaj skupiamy się na Ukrainie, ale przecież Rosja wielokrotnie poprzez tą swoją politykę imperialną czy podbojów, no to prawo już łamało. Mieliśmy i wojny czeczeńskie, i wojny gruzińskie, w obu wojnach czeczeńskich, chociażby, nie wiem, liczba wymordowanych dzieci to ponad 40 tysięcy, a przecież te wszystkie projekty gospodarcze, ekonomiczne, no działy się tak naprawdę po tym, a nawet w trakcie tych działań Rosji, więc chyba tutaj to jest trochę takie myślenie życzeniowe, że na tej płaszczyźnie się coś zmieni, a z drugiej strony, no my jakoś też musimy myśleć o tej współpracy z Unią Europejską i kiedy myślimy o nowej architekturze bezpieczeństwa, to wiemy też, że gdzieś, no Polska oczywiście opiera się na Stanach Zjednoczonych, mamy Pakt Północnoatlantycki, ale też ta współpraca z Unią Europejską musi być. I pytanie, czy widzi pan jakąś szansę na porozumienie inną niż ewentualna wymiana rządu, bo wiemy i zdajemy sobie sprawę z tego, że pewnie gdyby to nie Prawo i Sprawiedliwość, które cały czas też jest traktowane w pewien sposób z podwójnymi standardami, czy nieuczciwie, że te relacje wyglądałyby inaczej. Czy my mamy jakąkolwiek szansę, jeżeli przyjmiemy scenariusz, że wygra po raz ponownie partia rządząca, to te relacje się poprawią z Unią Europejską?
Po pierwsze, artykuł 4 Konstytucji gwarantuje Polakom prawo do wybrania władzy takiej, jaka się Polakom podoba i nic do tego instytucjom unijnym. Wara im od tego. Po drugie, Unia Europejska to nie jest tylko ich. To jest również nasza Unia Europejska. Unia Europejska jest najlepszym projektem geopolitycznym ze względu na nasze właśnie położenie geopolityczne dzisiaj dla Polski, przynajmniej pod względem gospodarczym, bo pod względem militarnym jest niewypałem. Zresztą kiedyś miała takie ambicje, że był nawet traktat militarny, jeszcze przed naszym członkostwem dawno, nic z tego nie wyszło. Dlatego tutaj słusznie pani mówi o NATO, o Waszyngtonie, ale pod względem gospodarczym jest to najlepszy projekt, ale ta Unia jest tak samo moja, jak i komisarza Reindersa. Tylko ja nie jestem w takiej dwuznaczności moralnej jak komisarz Reinders, żeby kogoś pouczać, mając za sobą tyle brudu moralnego przez taką czy inną akceptację zbrodni rosyjskich przez laty. Tak, w polityce moralności nie ma. Ja na szczęście się na polityce nie znam. Można mnie pytać o prawo i wiem, co to jest definicja zbrodni międzynarodowych, jakie są te zbrodnie. I te zbrodnie, ten, kto toleruje te zbrodnie, staje się faktycznym pomocnikiem. Jeśli oni się tak zachowują wobec Polski, niech pani weźmie ta kara finansowa. Gdyby nie ta kara, moglibyśmy więcej pomóc Ukraińcom. Przecież to statystycznie można policzyć, ile Ukraińców mogło więcej przeżyć. Tak samo kara za Turów też była naliczana, też pozatraktatowo. Też chcieli nas zmusić do tego, tu akurat nas chcieli zmusić jeszcze do tego, żeby więcej rosyjskiego węgla, żeby zamknąć Turów, który dawał nam coś w miksie energetycznym o 8-9% znaczny odsetek. Taka polityka, tylko ja trochę się dziwię, że nasz rząd, my o tym mówimy w radiu, że nasz rząd tego wszystkiego nie mówi w Brukseli. To trzeba o tym mówić i trzeba sobie zdawać z tego sprawę, jak ciężar gatunkowy Polski wzrośnie, a po wojnie w Ukrainie, gdy jeszcze Ukraina w ten czy inny sposób bardziej się zintegruje z Unią Europejską, to cały ciężar gatunkowy przejdzie ze starej Unii, ta, która nas przyjmowała, na Europę Środkowo-Wschodnią.
I to mogłaby być ogromna szansa dla Polski jako takiego lidera, o tym też pan profesor wspomniał na początku rozmowy, że jesteśmy i tym hubem pomocowym, że ten punkt ciężkości przenosi się faktycznie tutaj na teren Europy Środkowej, Europy Wschodniej. Tylko pytanie, czy te państwa starej Europy w ogóle są w stanie taki scenariusz zaakceptować, bo nie jest tak łatwo oddać władzę, oddać ten leadership.
To nie jest tak, że nic od nas nie zależy. Ja jestem przeciwnikiem determinizmu. Wiem, że jak byłem pełnomocnikiem Polski przed Trybunałem w Luksemburgu, potrafiłem wygrać sprawę, gdy sędzia Tuleja, ten, który teraz uchodzi za bohatera narodowego w Polsce, zadawał polityczne pytania. Potrafiłem do Trybunału, potrafiłem przekonać Trybunał, że mamy do czynienia z politykiem w sędziowskiej todze i Trybunał oddalił pytania sędziego Tulei. Polska wygrała w tej sprawie, byłem pełnomocnikiem. W innej sprawie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nie mając kompetencji, zwracałem uwagę do zajmowania się niezawisłości i bezstronnością sędziowską, orzekł, że polski sędzia by naruszał wykreowany przez Trybunał standard, gdyby podlegał przy wykonaniu wyroków wytycznym ministra. U nas nie ma nawet jednego takiego wyroku. Mówię, chodzi mi o wyrok z 19 listopada 2019 roku w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa. Czyli można swoje wygrać, ale trzeba podjąć tę grę. Nasza pasywność trochę w instytucjach unijnych mi się nie podoba, bo Unia to jest grą interesów. I tak się gra, jak przeciwnik pozwala. Za dużo pozwalamy instytucjom unijnym, za dużo polityki stosujemy, licząc na negocjacje polityczne, za mało prawa. Hiszpania wykuła swoje członkostwo, wetując wszystko, co się da, skarżąc do Trybunału, co się da. Powtarzam to ciągle, Polska tego nie robi i trochę w sumie mamy też na swoje życzenie. Musimy bardziej dbać o swoje interesy, pamiętając, że interesy Polski to są interesy unijne, zwłaszcza po 24 lutego zeszłego roku, po napaści Rosji na Ukrainę.
Ja mam nadzieję, panie profesorze, że jeszcze kiedyś będziemy mogli wrócić do tej rozmowy. Tutaj niestety ramówka, czas, godzina 18, to oznacza, że na razie postawimy kropkę. Profesor Waldemar Gontarski, prawnik, były pełnomocnik Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, był gościem Popołudnia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.